Buduj razem z nami Radio Warszawa. Złóż deklarację honorowego abonamentu poprzez stronę www.banksłuchaczy.pl.
Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM.
I zgodnie z obietnicą w studiu obok już czekają na Państwa nasi dzisiejsi goście. Pani redaktor Barbara Gruszka-Zych, poetka, pisarka, dziennikarka, laureatka zresztą wielu prestiżowych nagród, a także pan Krzysztof Zanussi, reżyser, scenarzysta, producent, pedagog, filozof. Witam serdecznie, dzień dobry.
Witamy Państwa.
Dzień dobry.
Bardzo się cieszę na to spotkanie. Okazuje się, że majówkę można spędzać także w naszej pięknej, ukochanej Warszawie. Pani redaktor specjalnie na to spotkanie do nas przybyła, prawda?
W przyjechałam, wstawałam dzisiaj o godzinie 4 rano w mojej czeladzi koło Katowic, a pan Krzysztof wrócił wczoraj z Berlina.
Tak, więc ja mam mniejsze poczucie krzywdy, ale w ogóle Warszawa jest dzisiaj majówkowa, no tak szybko, jak do państwa można było dojechać. W ciągu normalnego tygodnia się jedzie dwa razy dłużej. Także trzeba się cieszyć taką Warszawą, zresztą z lekkim deszczem, który też dodaje nam uroku, bo tak sucho powszechnie, a tutaj pada.
Drodzy Państwo, dziś będziemy mówić o książce Życie rodzinne Zanussi, rozmowy z Elżbietą i Krzysztofem. Jestem ciekawa, kto pierwszy zadecydował o tym, by powstała ta książka. Pamiętam wywiad obecnej tu pani redaktor z 2014 roku i już wtedy zastanawiałem się, czy będzie ciąg dalszy.
No, okazuje się, że jest ciąg dalszy, ale też my się znamy bardzo dawno. I ja się szalenie cieszę, że ktoś kobiecym okiem dostrzegł to, co może powiedzieć moja żona, bo ja to dużo gadam w różnych miejscach publicznych. Natomiast wydaje mi się, że i poglądy, i postać mojej żony jest dość niezwykła i warta tego, żeby się jej chwilę przyjrzeć. No a tutaj kobieta z kobietą porozmawiały, na ogół zresztą nie zgadzając się ze mną. To jest chyba największa zabawność tej książki, że rozmawiając z tą samą osobą, ale osobno mówimy zupełnie inne rzeczy. No ale w gruncie rzeczy się spotykamy, to żarty. No to jest tak, że każdy z nas formułuje myśli inaczej, każdy z nas inaczej podchodzi do tego samego, ale chyba do tego samego punktu dochodzimy.
Dla mnie to była to nagrywanie najpierw naszych rozmów. No to była fascynująca przygoda. Nie musiałam jechać gdzieś za granicę w inne kraje, tylko to był kraj państwa Zanussi, których znam już od lat, bo przecież kiedyś poszłam na wywiad do pana Krzysztofa. To był wywiad przeprowadzony jeszcze, kiedy państwo mieszkaliście na Żoliborzu przy ulicy Kaniowskiej. Pamiętam, że ten wywiad to była dla mnie wielka szkoła przetrwania, ponieważ zadawałam pytania. Na szczęście to jest dobra nauczka, żeby się przygotowywać, a pan Krzysztof mi odpowiadał tak, a następne pytanie zadałam, a pan Krzysztof nie. I tak to trwało przez 10 pytań, a wiedziałam, że tydzień wcześniej wyprosił z domu inną dziennikarkę z Pisma Katolickiego, która zupełnie była nieprzygotowana, nie miała tych kilkunastu pytań w zanadrzu i nie była zorientowana w sprawie, więc taką szkołę przetrwania przeszłam i dlatego ta książka, kiedy już rozmawiałam z panem Krzysztofem na zupełnie innym poziomie, takiego zaufania, myślę, mamy do siebie zaufanie przez te lata. Zdobyłam je chyba, mam nadzieję. A jeszcze dodatkowa bohaterka, czyli pani Elżbieta, z którą jestem na ty i z którą mówimy bardziej bezpośrednio i która też mówi w ogóle bardziej bezpośrednio niż pan Krzysztof, bez tego dystansu do słowa i do rzeczywistości, no to dla mnie niesamowite przeżycie.
To a propos wspomnień, to ja także pamiętam rozmowę z obecnym tu panem Krzysztofem w 2005 roku, jeszcze studiowałam i rozmawialiśmy na temat filmu Persona non grata.
Bardzo mi miło, to miło się wspomina, że po latach jakaś pamięć zostaje.
O tak, rzeczywiście. Czyli decydującym argumentem, można powiedzieć, była państwa wieloletnia przyjaźń, tak? Takie zaufanie.
Oczywiście, bo proszę pani, ja oczywiście nigdy nie wypraszam tak łatwo żurnalistów z domu, ale jest coś takiego upokarzającego, kiedy ktoś przychodzi i demonstracyjnie nie interesuje się tematem rozmowy, daje do zrozumienia, że musi zrobić ten wywiad, bo kazali w redakcji, i znosi to wszystko z cierpieniem. No to jest dość przygnębiające. Taka głęboka niewiedza. Jest też taki sposób mówienia wśród dziennikarzy. Mówią, nasi widzowie nie wiedzą, no dlaczego my mamy wiedzieć? Powinniśmy pytać na poziomie widza, czyli nie wiedzieć nic. No ale przynajmniej trzeba mieć trochę zainteresowania. Natomiast jak się widzi w oczach takie zmęczenie i taką niechęć do tematu, to zresztą Krzyś Kieślowski, który był pod tym względem dużo bardziej radykalny ode mnie, on ogromną ilość wywiadów zrywał, mówiąc, nie mamy po co rozmawiać, bo mówił, rozmówcy wyraźnie nie interesuje to, o co pyta. To on pyta, bo musi, ale jak go to nie interesuje, to po co ja mam mówić?
To jaki klimat panował podczas tych rozmów? Czy to były tak naprawdę takie intymne zwierzenia? Bo jak tak rzeczywiście zaglądam do tej książki, to na to wygląda.
Na pewno bardziej intymne niż kiedykolwiek nam się to zdarzyło, mnie z żoną. Wcześniej zresztą nikt z nami obojgiem wcześniej nie rozmawiał, więc ona, ta książka jest dość wyjątkowa i bardzo odmienna od wszystkich innych książek, bo tych książek wywiadów ze mną było kilka. Zresztą w kilku krajach są jeszcze jakieś książki lokalne, gdzie to spojrzenie jest zupełnie specyficzne. Wyszła teraz po rosyjsku na Ukrainie taka książka rozmów ze mną, ale to zupełnie co innego niż z panią Barbarą, z którą się znamy. Jeszcze ja jestem szczerze admiratorem jej poezji. Właściwie przyszedł dla mnie to jest wszystkim poetka, która przyszła o czymś porozmawiać, a nie dziennikarka. Dziennikarstwo jest jednak pośredniejszym zawodem, a poezja to już jest takie braterstwo twórców, więc dlatego to było łatwiej.
Czyli wygląda na to, że wiersze mnie uratowały, pomogły mi w czymś.
Na pewno tak. Na pewno tak, dlatego że wiersze mówią o człowieku to, czego jego wypowiedzi takie prozą nie powiedzą. No dlatego jest poezja. Dlatego
ale
jest
to podobnie jest z pana filmami, prawda?
Też one są prawdziwsze niż to, co ja mówię, bo to, co ja mówię, to jest zawsze ocenzurowane. Ja sobie zdaję sprawę z różnych konsekwencji tego, co powiem. Natomiast tam, gdzie to jest sztuka, tam zawsze jest zaskoczenie. Człowiek sam się dziwi, że to powiedział i to jest chyba dopiero ciekawe.
Czyli jesteśmy przez swoje filmy i wiersze usprawiedliwieni troszkę.
Czy usprawiedliwieni to nie, ale na pewno jesteśmy, dajemy wgląd w siebie głębszy niż takie normalne.
Ja to powiedziałam nawiązując do Czesława Miłosza, który kiedyś powiedział, że jeden dobry wiersz może ocalić go przed tym, co popełnił złego w życiu. Może przeważyć na tej szali ze złymi uczynkami na przykład.
To bardzo piękny wyraz nadziei, ale ja bym się tu nie wtrącał w decyzję opatrzności, bo ona jest ponad naszą logiką i właśnie trzeba się przygotować, że mogą być zupełnie inne kryteria i oceny. I to jest fascynujące, jak dopuścimy myśl, że tam to jest wszystko inaczej.
I o tym mierzone. Też w książce mówimy.
Co zmienił pan w sobie na lepsze po 30 latach małżeństwa?
Proszę pani, to raczej trzeba by odwrócić to pytanie i zapytać, kim bym był, gdybym się nie ożenił. I o tym piszę tam w książce, bo mam jasną świadomość, że będąc jedynakiem, prawdopodobnie popadłbym w taki już zupełny
solipsyzm. A żona, rodzina wielodzietna, prawda?
No tak. Zupełnie inne doświadczenie i ta wielodzietność rodziców mojej żony dała w efekcie takie gniazdo rodzinne i ja tam gdzieś żartobliwie mówię, że wrzeniłem się w plemię, a ja sam właściwie kuzynów prawie nie mam, jesteśmy rodziną dość przetrzebioną przez wojnę i na pewno byłbym takim solipsystą, człowiekiem skupionym na sobie i na swoim patrzeniu i na pewno mój egoizm by rozkwitł dużo bardziej niż i tak rozkwita. Jednym słowem wiem, że byłbym dużo gorszym człowiekiem, gdybym nie spotkał tego drugiego człowieka, który mnie w jakiś sposób prowadzi, który mnie cały czas koryguje. Oczywiście korygujemy się wzajemnie, no tylko, że myślę, że ja więcej tej korekcji potrzebuję.
No, to tutaj wspaniale, że potrafimy docenić, prawda, pokorę w naszym życiu.
A to jest niesamowite dla mnie, dziennikarsko i pisarsko, kiedy słuchałam państwa Zanussich, jak oni szczerze mówią o tym, co przeżywają w małżeństwie, co przeżywają w ogóle. Ta szczerość i autentyzm było porażające to.
Wie pani, ale ja nigdy nie byłem takim apostołem tej otwartości, bo uważam, że trzeba też szanować formę.
No tak, i nie też wolno mi pan o tym kiedyś mówił.
Tak, że nie wolno być ekshibicjonistą, że nie wolno obnosić tak swoich uczuć na talerzu, ale też nie wolno kłamać. Więc tam, gdzie już dotykamy prawdy, no tam musimy się czasem odsłonić czy przyznać do słabości, bo to bardziej człowieka oczyszcza, aniżeli zasklepianie tego tak powierzchni.
No właśnie, i to pomaga też innym, którzy to czytają, słuchają.
Miejmy nadzieję.
W jednym z wywiadów, no właśnie, powiedział pan, że miłość to ciężka praca. Duszpasterze jednak narzekają, że przyszli nowożeńcy nie chcą tego słuchać na naukach przedmałżeńskich, że to przeraża. Wielu z nich woli żyć złudzeniem, że miłość to tylko motyle, namiętność i ewentualnie miłe zakończenie bez perturbacji. Takie hedonistyczne podejście do miłości pozbawia jej istoty?
No nie, to po prostu to się potem okazuje, że to nie była żadna miłość. No to tak jest w społeczeństwie sytym, społeczeństwie, w którym zadania, które stoją przed jednostką, nie są takie wyraźnie określone. No i dlatego ludzie się rozchodzą, dlatego ludzie się dają powodować jakim wiatrom namiętności. Natomiast, no tak jak mnie uczono, to rzeczywiście miłość to jest praca, to znaczy codzienny wysiłek, żeby myśleć o tej drugiej stronie, żeby tej drugiej stronie wyjść naprzeciw, czasem, żeby coś poświęcić. Słowo poświęcić dzisiaj jest prawie że słowem wyklętym na rzecz takiej nieokreślonej wolności. Rób, co zapragniesz, bądź sobą. No, zawracanie głowy, czy morderca, który potencjalnie może być niebezpieczny, czy on ma być sobą. Ja bym prosił, żeby on sobą nie był, żeby on się jednak właśnie mitygował. I to samo mówię we wszystkich mniejszych niebezpieczeństwach. Człowiek wcale nie ma sobie na wszystko pozwalać, tylko cały czas zastanawiać się nad tym, czy to służy jakiemuś dobru, czy przeciwnie.
Pani Elżbieta w książce mówi, tak naprawdę cudem jest dla mnie każdy dzień z Zanussim i mimo mojego wstrętnego charakteru, nieustannie tego doświadczam, a kiedy już za bardzo się wściekam, to idę do spowiedzi.
No to prawda, no, żona jest osobą żyjącą sakramentalnie, no oboje właściwie tak żyjemy, no to nie jest nic oryginalnego. Natomiast charaktery wszyscy mamy trudne i musimy z nimi walczyć, bo natura człowieka no, też obejmuje różne takie bardziej mroczne strony. Żona jest choleryczką, jest osobą gwałtowną. Ja jestem flegmatykiem, więc to nas w jakiś sposób łączy.
Jak ta kłótnia tutaj wygląda, prawda?
No więc to jak wygląda, to oczywiście czasami bywa gwałtowna.
Nie byłam świadkiem.
Tak, no to się z tego chociaż cieszę, że nie było świadką, ale czasami rzeczywiście są między nami napięcia, chociaż akurat kłótnie to nie jest najbardziej typowe zjawisko w naszych relacjach. Natomiast różne, to czasami na szczęście.
A nie byłam świadkiem.
Tak?
Byłam świadkiem, kiedy państwo spieraliście się o budowę kościoła w Bochotnicy.
Tak. No tak, to był.
To był gorący czas, kiedy przyszłam właśnie, była wymiana ostra zdań, czy budować ten kościół, czy nie. Pan nie chciał budować.
Nie chciałem, znaczy ja uważałem, że trzeba najpierw zebrać środki, a potem wdawać je w budowę. A żona zaczęła, nie mając pieniędzy i uważała, że one się potem znajdą. To jest takie podejście pełne wiary w opatrzność, która się miała objawić i pomóc. No i w końcu tak się stało, ale no głównie to ja musiałem być narzędziem opatrzności i to wszystko z własnej kieszeni zapłacić.
Został pan słusznie użyty przez małżonkę i kościół stanął, kościół w Bochotnicy jest.
Tak, no z tego się cieszę, bo to mam nadzieję, że z tego jest pożytek. A jak sobie patrzę na rodzinę mojej żony, która przez wieki stawiała różne kościoły, bo byli to wielmoże, więc stać ich było na to. No to widać, że potem te pałace nawet gdzieś podupadły, a kościoły zostały.
Kto dziś wznosi kościoły?
Prawda?
Pan Krzysztof Zanus jest z małżonką, no jest to...
Ale właśnie, któryś z pism takich popularnych, tygodniowych, nazwało to idiotyzmem roku. Pewien krytyk filmowy to tak opisał szczegółowo, jak bardzo trzeba być człowiekiem zwariowanym, żeby w czasie, kiedy kościoły się zamyka, sprzedaje, przerabia na dyskoteki.
To się inwestuje, tak?
To ktoś z własnej kieszeni chce jakiś kościół ufundować. Oczywiście to była taka małoduszna złośliwość, bo cóż komu szkodzi to, że kościół powstanie. Nie był to kościół drogi ani wystawny, ale on miał być taki właśnie potrzebny społecznie i tam jest przecież izba, w której sąsiedzi mogą się spotkać, porozmawiać, także on ma takie również w świeckim wymiarze jakieś chyba pożyteczne działania.
A przy okazji jest piękny. Na przykład witraż, który widziałam co prawda na zdjęciu, obrazujący Ducha Świętego. On jest zaprojektowany i wykonany przez Elżbietę, która jest artystką. No, wspaniały. To ten witraż, wyobrażam sobie, jak kapłan stoi i sprawuje Eucharystię, jak światło wpada przez ten witraż z tyłu.
No właśnie, utalentowana małżonka, a jednak powiedziała, kobiety nie są obdarzone takim twórczym talentem jak mężczyźni.
Jest to taka konstatacja natury statystycznej, no po prostu tak dotąd było, jak będzie dalej zobaczymy, czy to tak musi być, czy to jest w jakiś sposób związane z tym, że macierzyństwo wyczerpuje pewną ilość sił twórczych, czy nie wyczerpuje. O tym się strach rozmawiać, bo też się pojawiła ideologia, która to wszystko reguluje bez badań, z góry zakłada, że tak ma być, że wszyscy są tacy sami. Co jest głupstwem, no bo oczywiście kobiety i mężczyźni powinni się różnić jak najbardziej, a ideologia mówi, że powinni być zupełnie tacy sami.
Bez tożsamości.
No to znaczy właśnie taka tożsamość babo-chłopa, czy chłopo-baby, która jest moim zdaniem zakładą ludzkości. No cóż z nas zostanie, jak będziemy wszyscy do siebie podobni.
A jednocześnie, żeby ta mogła sobie pozwolić na powiedzenie o mężu, beze mnie by zginął, ja bym bez niego, prowokacja to była, ja bym bez niego nie zginęła. Pan Krzysztof to w książce tłumaczy. Tak, jak to jest, że tak naprawdę by nie zginął, ale...
A ja uważam, że za sukcesem każdego mężczyzny stoi mądra, rezolutna, kochająca kobieta.
To prawda, to czasem jest matka, czasem jest żona, a czasem są obie.
Ja poznałam i mamę, Wandę, świętej pamięci, no i mam przyjemność znać Elżbietę.
Po czym poznać miłość? Istnieje państwa zdaniem taki metafizyczny rentgen, który potrafi tę miłość w ludziach rozpoznać?
Ja myślę, że wszystko poznajemy po działaniach. No po prostu, jeżeli działania świadczą o tym, że ktoś dla dobra tego kogoś drugiego coś robi, ponosi jakieś poświęcenia, jakieś koszty, to już jest miłość.
A ja widziałam miłość, kiedy przywiozłam panu Krzysztofowi tę książkę kilka dni temu. Miał wykłady na Wydziale Radia i Telewizji w Katowicach, czyli u mnie w mieście. I przyniosłam tę książkę i widziałam, jak pan Krzysztof ją oglądał niesamowicie. To znaczy tam, gdzie mówi, no mieliśmy mało czasu, pan Krzysztof tylko kartkował i oglądał zdjęcia. I tak naprawdę, kiedy były zdjęcia pana Krzysztofa, to pomijał je. Albo no, takim zimnym wzrokiem. Natomiast, gdzie była Elżbieta, to twarz mu się rozjaśniała, oczy błyszczały i z taką czułością mówi, o, Elżbietka będzie zadowolona. No to jest miłość.
Nie, to jest troszkę radość z tego, bo rzeczywiście żadnej innej książki, której Elżbieta była tak obecna, nie było, więc to jest taka książka wyjątkowa, a w ogóle i Elżbieta i jej rodzina są wyjątkowi, są warci książki, bo to jest no, 10 rodzeństwa, z których Elżbieta była najmłodsza. Mówię była, bo już kilkoro najstarszych z rodzeństwa, dobijając 90 odeszło. Ale byli to ludzie i zasłużeni w takim planie historycznym dla Polski, bo jej ojciec był człowiekiem głęboko związanym z wojskowością przedwojenną i w czasie wojny był poważnym dowódcą akowskim. No, ale też i cały ten etos rodziny, taki etos polski kresowy był tam niezwykle pięknie zachowany i warto się temu przyjrzeć, jacy to byli ludzie, jakie ideały im przyświecały, jakie relacje mieli między sobą. Elżbieta Tomak mówi, pobieżnie miała tych 7 braci, wszyscy bardzo przystojni, a jednak w domu nie było ani jednego rozwodu, ani jednego nieślubnego dziecka, nic. A była przecież rewolucja, kompletne załamanie się całego ich świata. A jednak jakieś wartości ich ocaliły, także byli wszyscy wyprostowani do końca.
Kiedy pisałam tą książkę, to jest bardzo niedobre dla piszącego, byłam w wielu momentach tak mocno przejęta, że nie wiedziałam, co zrobić, jak ten tekst napisać tak, żeby był dobry, ale żeby nie było w nim jakiejś emocji. Tak, dlatego, bo tam, kiedy mówicie państwo o swoich życiorysach, właśnie to, co pan Krzysztof powiedział, ale też przecież o pana mamie, która przechowywała w czasie okupacji na przykład Żydów z warszawskiego getta z narażeniem życia i życia swojego synka i wszelkie inne historie, które świadczą o tym, że w życiu trzeba od siebie wymagać, że trzeba się poświęcać. I to było zwyczajne życie dla państwa Zanussich, dla państwa Grocholskich, Czetwertyńskich. No to myślałam sobie, no przecież nie zrób z tego jakiejś historycznej na najwyższym C wypowiedzi, tylko ma to być rzeczowa, zwykła rozmowa, która niesie taką moc. Dlatego uważam, że ta książka to też dobre rekolekcje małżeńskie i powinni ją czytać młodzi ludzie.
To duszpasterze się ucieszą.
Oby się zainteresowali.
I wszyscy ci, którzy prowadzą warsztaty małżeńskie, Pio Piątek, ale nie tylko, włoskie korzenie naszego dzisiejszego gościa, prawda? O tym także mowa w tej książce.
No bez tego nie można. O tego nie można uciec, z moim nazwisku, to jest nawet moim drugim imieniu. Także rzecz jasna, gdzieś tam ten wątek włoski istnieje i to, no wspomnę o tym teraz, kiedy patrzę, bo akurat mamy to stulecie odzyskania niepodległości, bardzo to zostało źle sformułowane, bo w większości zdań to odzyskanie znika i powiedzmy w Stanach z przykrością wszędzie musiałem tłumaczyć, że Polska istniała również przed rozbiorami, bo to znikło.
A no właśnie, trzeba im to tłumaczyć.
A no trzeba, bo tak to zostało źle propagandowo sformułowane na początku. Natomiast ta Polska, którą żeśmy utracili kiedyś z rozbiorami, to była właśnie Polska bardzo szeroka i ona przygarniała ludzi z różnych krajów i nikt o narodowość nie pytał, bo wtedy nie było jeszcze zdefiniowanej narodowości. Była polskość oczywiście i ona miała dynamikę, przyciągała do siebie. Natomiast jak teraz w tej nowo odzyskanej Polsce, pamiętam 10 lat temu wstępowaliśmy do Unii, to gdzieś Akcja Katolicka w Bydgoszczy, pamiętam im to dobrze, zadała mi taki, postawiła mi taki zarzut, pan ma włoskie nazwisko, po co się pan w ogóle o polskich sprawach wypowiada? To już jest ta inna odzyskana Polska, bo nacjonalizm jest chory, to jest w ogóle import, to nie jest polskie. Polska była wielka, to wtedy nie musiała być nacjonalistyczna, nikomu to do głowy nie przychodziło, żeby Rusinom, czy nawet Żydom wypominać tą odmienność, bo oni się wszyscy do tej polskości garnęli, bo ona była atrakcyjna, ona była po prostu, miała swoją urodę i nie trzeba było już jej wymuszać jakimiś dekretami. No a dzisiaj odzyskaliśmy Polskę, no w tym sensie dużo gorszą.
Musimy wrócić jeszcze do San Giovanni Rotondo. Racjonalista potrafi dzisiaj powiedzieć, tak doznałem cudu, to jest bliski mi święty.
Ja jestem bardzo ostrożny z tym, dlatego nie, to nie jest kwestia metody, to po prostu chodzi mi o to, że tak nieporządnie definiujemy, co chcemy nazwać cudem i tak nie mamy jasnej doktryny, czy cudem jest naruszenie racjonalności świata, czy tylko wpisanie się w tę przestrzeń, którą Bóg sobie zostawił. To jest przestrzeń prawdopodobieństwa i tego, co się może zdarzyć, ale nie musi. I to wystarczy. I ja nie mam ochoty słyszeć o tych cudownych uzdrowieniach jako czymś, co łamie prawa przyrody. Bardzo możliwe, że każde uzdrowienie za ileś lat da się wytłumaczyć, ale to, że ono nastąpiło dalej, jest cudem. To są różne porządki. Ja przywykłem tak myśleć, może dlatego, że formowała mnie fizyka, w której odchodziliśmy wtedy od determinizmu. Uczyliśmy się, że świat po Einsteinie wygląda inaczej. I jest miejsce na tajemnicę, jest miejsce na ten przypadek, którym ktoś rządzi, jeżeli wierzymy, że ktoś tam jest. I to wystarczy. Także fakt, że mnie było darowane jakaś upiorna operacja i po prostu dolegliwość się cofnęła, z jednej strony jest pewnie do wytłumaczenia biologicznie, a z drugiej strony to, że mnie się zdarzyło to w takim momencie, było dla mnie osobiście cudem.
A ja podjęłam ten wątek, ponieważ wróciłam wtedy z San Giovanni Rotondo po takiej dłuższej wyprawie szlakiem ojca Pio i muszę powiedzieć, że też doświadczyłam jakieś, myśmy wtedy rozmawiali o zapachach, bo ciągle chodziły za mną, czułam zapachy takie wyjątkowe i zupełnie zapomniałam, że to jest znak, że ojciec Pio się pojawia, ale wreszcie kolega fotoreporter, z którym podróżuję, mi mówi, ale Baśka, ty przecież czujesz te zapachy. Ja wtedy zaczęłam opowiadać to panu Krzysztofowi i Elżbiecie i Elżbieta powiedziała mi o tym cudownym uzdrowieniu. I pan Krzysztof oczywiście mówił to tak jak teraz, to powtórzył, a my zostałyśmy z Elżbietą, że to jednak był cud i że odczuwamy cuda. Ja wtedy też lepiej się poczułam, bo miałam problemy z sercem. Wszczepiono mi rozrusznik i potem po tym, i miałam kłopoty z tym rozrusznikiem. Pan Krzysztof o tym wie. Państwo już teraz też. Natomiast po tej pielgrzymce, wędrówce szlakiem ojca Pio okazało się, że wszystko się jakby regulowało i uznawałam, że to ma sens, że to jest właśnie jakiś cudowny znak.
No tak, ale to Szekspir przewidział, mówiąc, że są rzeczy na ziemi i na niebie,
o których się waszym
nie śniło. I ta pokorna postawa wobec materii, wobec rzeczywistości jest postawą nowoczesną, natomiast dominuje postawa XIX-wieczna, taka pyszałkowata, oparta na takiej fałszywej pewności siebie, że wszystko da się wyjaśnić, że wszystko się składa jak klocki Lego. I ta postawa jest po prostu dzisiaj bardzo wsteczna, ale ludzie tego nie wiedzą. Biorą się za postępowych, a nie są.
Środowisko artystyczne podobno jest narażone na więcej pokus. Trudniej walczyć o relacje. A państwo się udało 30 lat. Dzięki czemu i dzięki komu?
Wie pani, no pewnie dzięki Duchowi Świętemu, no bo kogo innego obarczać zasługą. Mówimy,
obarczać zasługą.
No tak, obarczać zasługą, szczególnie jeśli mamy
jeśli
w pamięci...
to jest ciężka praca, miłość.
Poza tym mamy w pamięci pana Lutra, który jednak przypomniał, że z tą zasługą to trzeba uważać, bo nie bardzo mamy do niej prawo. Dlatego to by trzeba mówić o tym ostrożnie, ale na pewno w różnych środowiskach różnie to wygląda. Ja nie wiem, czy środowisko na przykład polityków nie jest jeszcze gorsze niż środowisko artystów. Znaczy nie, bardziej niekorzystne dla dobrych relacji osobistych. No i też widzimy, że politycy prawie wszyscy są po wielokroć rozwodzeni, bo bardzo trudno jest być w związku i służyć jednocześnie
ojczyźnie,
czy jakiejś idei politycznej. Poza tym środowisko akademickie no, też wcale nie jest takie stabilne, a środowisko ekonomiczne, gdzie są takie wielkie zmiany, gdzie jest tak, prawda, z nędzy do pieniędzy, to też często po drodze gubią się relacje międzyludzkie, a bardzo czasami to pięknie wygląda, jak te dwie strony wspierały się przez wiele lat i od tej nędzy do pieniędzy doszły.
chociaż dzisiaj najbardziej chyba krytykowaną grupą, twierdzą kapłani, jest właśnie Kościół i wspólnoty kościelne.
No, ale który to tworzymy, przecież my wszyscy.
Jesteśmy Kościołem, ale też pamiętajmy, że jest za nami ponad 150 lat, kiedy o Kościele nie wolno było mówić źle, prawda, tak jak o zmarłym, nil nisi bene, bo Kościół był podstawą naszego bytu narodowego, a od 20 paru lat w wolnym kraju mamy prawo spojrzeć krytycznie i Kościół no, bardzo na wiele krytyki zasłużył, nasz Kościół. Także nie bądźmy przez chwilę pyszałkami, mówiąc, że to złe siły się.
Ciszek. Uderza się w piersi. Benedykt robił to również, Jan Paweł II także. No właśnie, panie Krzysztofie, dzisiaj oczywiście polecamy tę książkę, Życie rodzinne Zenus, ich rozmowy z Elżbietą i Krzysztofem, ale skoro już weszliśmy na temat Kościoła, to muszę zapytać, czy ten film Smarzowskiego rzeczywiście według pana spowodował taki wstrząs w Kościele i czy rzeczywiście wyszedł Kościołowi na zdrowie?
Myślę, że w długim czasie na pewno wyjdzie na zdrowie. Czy wstrząs spowodował? Niedostateczny wstrząs, bo słyszę jednak pyszałkowate głosy, które mówią, że...
A to dobry film?
Zależy w jakim rozumieniu. To jest film społeczny. To nie jest film, który artystycznie by mnie bardzo zachwycił, bo on jest zbyt tendencyjny, zbyt może jednostronny. Także artysty... Ale jest to film, w którym jest porządek moralny. Dlatego nie mogę mu nic innego zarzucić, dlatego że tam jest rozróżnienie dobra i zła bardzo klarowne. A to jest jedyne kryterium, które może film ewentualnie zdyskwalifikować. Otóż tego filmu nie zdyskwalifikuje, bo on się opowiada za dobrem przeciwko kłamstwu, przeciwko nadużyciu. Pokazuje cierpienie ludzi, którzy grzeszą, więc od strony moralnej ten film jest nienaganny. A to, że pokazuje brzydko no przede wszystkim jednego biskupa, no to nie jest znowu coś takiego niesłychanego w historii.
I ja tego filmu tak. Nie obejrzałam, muszę to powiedzieć,
ja też.
Ale obejrzałam za to Eter pana Krzysztofa i to nie tylko dlatego, że się lubimy i przyjaźnimy, ale dlatego, że to jest film naprawdę bardzo ważny. Obejrzałam go kilka razy i uważam, że jeżeli ktoś poszedł na Kler, to koniecznie musi zobaczyć Eter.
To strasznie miło, że pani mówi, pani Barbaro, mówimy to w diecezji praskiej, a tutaj miejscowe pisemko Idziemy, właśnie mnie opluło za Eter. Jak to bywa? No i oczywiście, no to zawsze od katolików się dostaje takie kopniaki.
No, co zarzucano?
Że mętny jest, tak powiedział.
To jest bardzo klarowny film, zwłaszcza...
No, ja też tak myślę, ale no takich mamy recenzentów w katolickich mediach, no co ja na to poradzę.
Ale są też, ja się obronię, są też i tacy, i nie tylko w katolickich, mądrzy i rozsądni. Kieślowski miał taką intuicję metafizyczną, a pan ją posiada?
To proszę to oceniać na podstawie moich utworów. No dlaczego ja miałbym sobie wystawiać w tej materii?
Dlaczego nie? Dlaczego?
No dlatego, że człowiek nie powinien sobie ani autoportretów malować, ani też siebie opisywać. To już inni muszą to zrobić.
Czyli bardzo dziękujemy pani redaktor Basi, że podjęła się tej rozmowy. Dzięki temu mogliśmy bardziej, bliżej, mocniej poznać życie rodzinne Zenus, ich rozmowy z Elżbietą i Krzysztofem. Drodzy państwo, dzisiaj tę książkę państwu polecamy. Dziękuję za to spotkanie i za tę rozmowę. Do usłyszenia.
Do usłyszenia. Do usłyszenia.
A jeszcze zapomniałam powiedzieć, sprawdziłam, 17 czerwca świętujemy urodziny, ja również.
O, do wszystkiego najlepszego z wyprzedzeniem.
Z wyprzedzeniem takim, tak.
Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM.